Bracia i siostry, dzisiaj w naszym kościele na sumie dziękowaliśmy za plony. Przedstawiciele rolników przynieśli dożynkowe wieńce, które są symbolem pracy rolników i chociaż niejednokrotnie praca ich wiąże się z trudem, wyrzeczeniem, często determinacją i świadomością, że trud rolnika może się skończyć nadaremnie. To przecież piękny korowód wieńców wszedł z dumą i radością do kościoła i postawiono je tuż przy ołtarzu. Tak jak w psalmie, idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powracają w radości, niosąc swoje snopy. Dożynki to piękna tradycja, która ukazuje z jednej strony bardzo mocno trud rolniczy, ukazuje też, jak bardzo ten trud związany jest z ziemią, z porządkiem natury, z Bożą obecnością w człowieku i przyrodzie. A obserwując ten porządek, możemy odnawiać ład w swoim życiu, tak bardzo dzisiaj zagrożony przez agresywne ideologie, które burzą znany nam dotychczasowy porządek natury. O czym nam tak naprawdę przypomina dzisiejsze święto? O tym, że to Bóg oddał nam ziemię jak piękny ogród do uprawy, a wszystko, co stworzył, było dobre, więc nie trzeba tego po Bogu poprawiać, bo to Stwórcy zawdzięczamy rośliny zielone, zwierzęta, ryby morskie, ptaki powietrzne i kwiaty. Stwórca zawarł w nich potężne życiodajne moce, które sprawiają, że przez historię naszej planety wszystkie stworzenia służą człowiekowi, który jest ich koroną. Bez ingerencji w naturę, bez modyfikacji i bez innych działań człowieka służyły niezliczonym pokoleniom ludzkim. Jeśli człowiek tego wszystkiego nie zniszczy, burząc porządek natury, będą trwały nadal i będą służyły ludzkości. Dziękczynienie za plony to okazja, żeby dziękować Stwórcy za to, że to On, nasz Ojciec, daje nam chleb, bo potwierdza to doświadczenie naszego życia. Tyle lat pracujesz, doglądasz swoich zasiewów i chociażbyś nie wiadomo ile razy wychodził w pole, nie przezwyciężysz niespodziewanych sił natury. Kiedy przychodzi powódź, albo z nieba leje się żar słońca i wszystko usycha. Karmisz swoje czody, bo tak prawdę mówiąc rzadko można już gdzieś spotkać bydło pasące się na łąkach. Mówią, że to bardziej sterylne i ekologiczne trzymać zwierzę przy żłobie i zgodne z obecnymi normami. Ale nie wiesz, czy nie przyjdzie jakiś pomór lub też zła koniunktura. Sadzisz i uprawiasz ogrody, a nigdy nie wiesz do końca, czy ci twój ogród obrodzi tak, jak planujesz. Bo to On, nasz Bóg, nasz Ojciec, daje każdemu pokarm we właściwym czasie. W Szydłowie kilka dni temu, 2 tygodnie przed zbiorami śliwki zniszczył grad. Pytamy dlaczego? Nie jest to żadna kara Boża, ale może dzieje się tak dlatego, że my ludzie przyzwyczailiśmy się do naszych sukcesów, osiągnięć, tak jakby to wszystko od nas zależało. I kiedy przychodzą niespodziewane wydarzenia, to wtedy trudno nam przyjąć, że to Bóg o wszystkim ostatecznie decyduje. Kolejną refleksją nad dzisiejszym świętem jest prawda, że chleb jest święty. Skoro Bóg jest święty, to i chleb pochodzący od Niego jest święty. Podobnie jest ze wszelką żywnością. Skąd więc chleb i żywność na śmietnikach? O, gdybyśmy wierzyli, że chleb zawdzięczamy Bogu, to byśmy go nigdy nie wyrzucali bez szacunku. Tak wielu ekonomistów robi statystyki o marnowaniu żywności na całym świecie. To ogromne liczby. Ale czy wiemy o tym, że sklepy mają obowiązek przekazywać żywność o kończącym się terminie firmom, które je utylizują i muszą ją zniszczyć? Nie mogą jej przekazać gospodarzom jako pasze dla zwierząt. A przecież przez całe wieki trzoda chlewna karmiła się zlewkami, które pozostawały w ludzkich zagrodach. Trzecią prawdą związaną z dzisiejszym świętem jest fakt, że chleb nie jest po to, żeby go jeść w samotności, ale żeby go spożywać razem, by się nim dzielić między sobą, a w szczególny sposób z głodnymi. Dzisiaj byliśmy świadkami tego, jak starości dożynkowi przekazali chleb panu burmistrzowi, a on podzielił go później pomiędzy wszystkich uczestników festynu. Nie wystarczy jednak dzielić chleb. Ileż firm i instytucji czyni to ze względu na ulgi podatkowe, filantropię, czy też z przyczyn wizerunkowych. Dzielenie chleba ma mieć wtedy dopiero sens, kiedy sami jesteśmy gotowi oddawać się autentycznie innym, gdy oni są w potrzebie. Inaczej żadne pomoce socjalne nie rozwiążą ludzkich problemów. Nie rozwiążą problemu samotności, jeśli nie będzie w tym działaniu miłości ludzkiej. Kto nie słyszy często słów „to jest ciało moje, to jest krew moja”, nie zrozumie, o czym dzisiaj naprawdę mówię. Tego uczy nas Ojciec, który jest rolnikiem uprawiającym często ugór mojego serca. Tego uczy nas patron naszego kościoła, święty brat Albert, który zachęca nas, byśmy byli dobrymi jak chleb. Ale wiecie, czego się najczęściej obawiam? Obawiam się tego, że do kościoła przychodzą już ludzie coraz częściej okazjonalnie, coraz bardziej odporni na Boże Słowo i nie słuchają Go, nie traktują jako Słowo życia i nie nawracają się, nie przemieniają serca pod Jego wpływem. Natomiast treści przekazywane przez laickie medla stają się dla wielu normą moralną. W czwartek uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W czasie kazania odpustowego w Szańcu byłem świadkiem, siedząc w konfesjonale na zewnątrz kościoła, gdzie odbywały się uroczystości, jak kobieta w średnim wieku w pewnym momencie kazania głośno powiedziała: „Po co on to mówi?”. Jeszcze raz głośno zawołała: „Po co on to mówi?” i wyszła z placu kościelnego. Myślałem, że może właśnie po to właśnie ksiądz mówił słowa nauki, kazania, żeby mogła odkryć, po czyjej stronie jest naprawdę jej serce. Obserwując to zachowanie, pomyślałem sobie, że jeśli ktoś jest poddany ciągłej indoktrynacji laickich mediów i tylko okazjonalnie słyszy w kościele o wymaganiach, które kieruje do nas Bóg, Czyż może się nie oburzać, że Stwórca po staremu nie chce się dostosować do naszego grzechu? Czy jednak potrafimy tak głośno protestować, kiedy obrażana jest Matka Boża, kiedy geje przychodzą do kościoła w Szczecinie i biją księdza, kiedy podrzyna się na castingu homoseksualistów gardło kukły biskupa? Gdzie są wtedy nasze serca i gdzie są wtedy nasze języki? Drodzy bracia i siostry, chcę was wszystkich i siebie samego bardzo poważnie zapytać, gdzie jest wasze serce? Gdzie jest wasze serce? Przy Bogu, który jest Stworzycielem, jest naszym Ojcem, który swojego Syna poświęcił dla naszego zbawienia, który stworzył prawa natury i oczekuje, żebyśmy je przestrzegali, czy też serca nasze są przy tych, którzy głoszą, że Boga i Jego praw nie należy szanować ani słuchać? Odpowiecie być może, przecież śpiewamy Boże coś Polskę i rotę, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Łatwiej jest śpiewać pieśni, zwłaszcza piękne, patetyczne, niż żyć ich treścią. Współczesny świat, współczesna Europa staje się dzisiaj podobna do tego gospodarza, któremu obrodziło pole. Pobudował więc śpichlerze, oddał się beztroskiemu życiu, przypisując sobie wszystkie zasługi uzyskanego bogactwa i szczęścia. O jednym zapomniał, że wszystko to, co wypracował, jest ostatecznie darem Bożym i może to mu być bezpowrotnie zabrane. Zapomniał też o tym, że jego życie, jego dalsze trwanie nie zależy od niego, ale jest w ręku Boga. I że mogę jeszcze dzisiaj usłyszeć słowa głupcze, jeszcze dziś to wszystko musisz zostawić. A co mówi dzisiaj Jezus w swoim słowie? I po co On nam to mówi? Sami posłuchajmy. Jezus mówi: chcę ogień rozlać na ziemię i pragnę, żeby on już zapłonął. Jaki ogień? Ogień miłości Bożej. Kiedy zapłonie? Wtedy, kiedy zaczniemy na nowo słuchać Stwórcy. Idźmy do Słowa Bożego z pierwszego czytania. Proroka Jeremiasza dowódcy wojskowi wrzucili do błotnistej cysterny. Dlaczego? Bo nie chciał głosić tego, co oni chcieli słyszeć. Mógł przecież prorokować według ich woli, a on głosił słowo Boga. Mógł się przecież nie narażać, nie wylądowałby w błotnistej cysternie, która jest obrazem oszczerstw, pomówień i ludzkiej podłości. Znalazł się jednak jeden człowiek, Kuszyta, odważny i wrażliwy, który przeciwstawił się temu i wybłagał u króla ocalenie dla sprawiedliwego. Jak bardzo potrzebni są ludzie głoszący prawdę. Jak bardzo potrzebni są ludzie, którzy staną w ich obronie. Dlaczego dzisiejsza Ewangelia mówi jednocześnie o pokoju i rozdarciu? Bo pokój Chrystusowy nie jest kompromisem, ale odważnym głoszeniem prawdy. Jak wiele potępień i sądów padło na głowę arcybiskupa metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego, kiedy powiedział o tęczowej zarazie. Czy wymienił jakieś nazwisko? Czy komuś ubliżył, potępił? Nie mówił o ludziach. Mówił o ideologii tak groźnej, że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, do czego ona może doprowadzić. jakie ostatecznie przyniesie konsekwencje. Czy w obawie przed tym, żeby nie obrazić chorych na ptasią grypę, nie wolno wymieniać nazwy tej choroby jako epidemii? Chrystusowy pasterz, nauczający z katedry świętego Stanisława, biskupa męczennika, który umarł za obronę zasad moralnych przed wiekami, nie może współcześnie milczeć, nie może milczeć. Owce z Chrystusowej owczarni nie mogą milczeć. Ja, szeregowy ksiądz, nie mogę milczeć, kiedy atakują mojego pasterza, bo należę do Kościoła Chrystusowego, tego samego Kościoła, bo należę do archidiecezji krakowskiej jako ksiądz diecezji kieleckiej. Nie mogę milczeć, bo Pismo Święte jasno mówi, jaki los spotkał Sodomę i Gomorę, i nie mogę przed tym przestrzegać współcześnie żyjących ludzi, jak żyli mieszkańcy tamtych miast. Nie mogę milczeć, bo w następnym krokiem będzie zoofilia uznana za coś normalnego. Czy dlatego, żeby się nie narazić na krytykę Kościołowi, może być obojętny los waszych dzieci, przyszłych pokoleń i los świata? Jeśli ja będę milczeć, to będę jak niemy pies, który pilnuje tylko swojej pełnej miski, napełnionej przez moich parafian, i który nie szczeka, kiedy przychodzi niebezpieczeństwo, zagrożenie, kiedy nieszczęsna ideologia atakuje serca i umysły owiec Chrystusowej owczarni. Wstyd by mi było nie bronić odważnego biskupa, skoro bronią go biskupi z innych krajów. Pytam więc jeszcze raz każdego z nas, gdzie jest nasze serce? Po której stronie stoisz? Po stronie twojego biskupa, twojego pasterza, który w imię Chrystusa broni wrażliwości naszych sumień, ostrzega nas przed niebezpieczeństwem utraty zdrowego myślenia, broni przyszłości i zdrowia moralnego przyszłych pokoleń? Czy twoje serce jest przy ludziach, którzy sieją zamęt w sercach i umysłach ludzkich i utwierdzają w błędzie tych, którzy stracili zdrowe spojrzenie na własną antropologię, którzy są biedni i trzeba im też mówić prawdę? Święty Paweł mówił: biada mi, gdybym nie głosił Chrystusa i to ukrzyżowanego. Może mówisz: trudna jest ta mowa. Dlatego dzisiaj pyta cię Chrystus przeze mnie: czy i ty chcesz odejść? Dzisiaj dzień dziękczynienia za plonów. Dziękujmy nie tylko za chleb powszedni, wypracowany w posłuszeństwie woli Bożej przez rolników, ale i za każde ludzkie życie zrealizowane zgodnie z prawami natury ustanowionymi przez Twórcę. W święto wniebowzięcia liturgia nazywała Maryję najwspanialszym owocem ziemi. Wydajmy więc i my najlepsze owoce łaski Bożej, żyjąc na podobieństwo naszego Stwórcy i strzegąc w swoim życiu Jego przykazań. Amen.